Moi drodzy, otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział i przeczytam na razie jeden werset. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I w zasadzie to jest kluczowy werset, na którym chciałbym oprzeć dzisiejsze kazanie. Tutaj jest użyty taki zwrot, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jest taki dział matematyki, on nazywa się logika i według zasad logiki podwójne zaprzeczenie jest twierdzeniem, czyli dwa razy nie równa się tak. I możemy ten werset na zasadzie logiki, ponieważ nasz Pan Bóg jest niesamowicie logiczną osobą, i postępującą w bardzo logiczny sposób. Czyli można ten werset przetłumaczyć w taki sposób. Albowiem Bóg jest Bogiem porządku. Czyli albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, to możemy przetłumaczyć, albowiem Bóg jest Bogiem porządku. I Bogiem pokoju. I myślę, że te dwa aspekty bardzo ściśle są ze sobą powiązane i przenikają się wzajemnie. Czyli porządek, z którego również wynika pokój i odpoczynek. Dobra atmosfera i dobry klimat. I nieraz nawet nie jesteśmy świadomi, że to, że mamy dobry nastrój, że mamy dobry czas, że możemy odbierać Boże błogosławieństwa, są efektem jakiegoś porządku. Przyszliśmy na nabożeństwo, mieliśmy czas uwielbiania, mieliśmy ogłoszenia, mieliśmy krótką zachętę, słowo i to wszystko odbyło się w pewnym porządku. I wyobraźcie sobie teraz, gdyby naraz te trzy osoby, które miały coś tutaj do przekazania, wyszły za kazalnicę i jeden przez drugiego chciałby wyeksponować swoje ogłoszenie. Mielibyśmy chaos, niezrozumienie, poplątanie i wiele z tego byśmy nie odebrali i nie zrozumieli. A więc Bóg jest Bogiem porządku. I kiedy otwieramy w zasadzie początek Bożego Słowa, to już sam początek nam o tym mówi. I przeczytam pierwsze wersety z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra, oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. A więc widzimy, i kiedy czytamy kolejne wersety, widzimy, że Bóg działał według określonego planu i z niesamowitą misternością, dokładnością go realizował. I dlatego dzisiaj my możemy patrzeć na przyrodę, na świat, możemy patrzeć w kosmos i zachwycać się Bożym dziełem, które jest skomponowane w niesamowitej harmonii. Kiedy patrzymy na kosmos, na gwiazdy, na różne gwiazdozbiory, na różne galaktyki, to jest niesamowicie wszystko uporządkowane. I widzimy w tym niesamowitą taką Bożą cechę, czyli porządek. Porządek. Ja jestem takim z natury trochę bałaganiarzem i wiem, jak ważny jest porządek, bo stale muszę się z tym zmagać i stale z tym walczyć. Ale jednocześnie mam świadomość, jak niezwykle ważny jest porządek. Ciężko mi nieraz gdzieś tam spodnie odwiesić we właściwe miejsce, czy skarpetki wrzucić tam, gdzie mają być. Nie wiem, tyle lat i jeszcze z tym walczę. Ale mówię wam to zupełnie szczerze. Żebyście nie myśleli, że taka osoba jak ja, mówiąca o porządku, to jest niesamowicie poukładany człowiek. Dlatego jednocześnie, kiedy mówię i poruszam ten temat, mówię również do siebie samego. A więc ten mistrzowski plan, Boży plan stworzenia, ta niezwykła harmonia, ta doskonałość, pewne zależności, zależności fizyczne. My dzisiaj dopiero poprzez naukę odkrywamy te rzeczy. I im bardziej poznajemy, tym bardziej zachwycamy się. Wiecie, dlaczego mówię dzisiaj o porządku? Dlatego, że żyjemy w czasach, gdzie można powiedzieć, wokół nas wszędzie jest jeden wielki chaos i bałagan. I tak jak Bóg w cudowny sposób stworzył świat, wszechświat, kosmos, tak człowiek w zasadzie potrafi to tylko niszczyć i zaburzać działanie tego doskonałego Bożego stworzenia. Czy kiedy czytam Biblię, nie doczytałem się nigdzie, żeby Pan Bóg stworzył huragany, burze, tsunami i inne rzeczy. One przyszły później, wraz z grzechem, w momencie, kiedy został zakłócony ten Boży porządek. Pan Bóg jest konkretny, jest systematyczny i zdeterminowany, aby to, co zaplanował, się wykonało. I kiedy patrzymy na mistrzowski plan zbawienia dla człowieka, widzimy go, jak przez tysiąclecia ściśle, skrupulatnie, doskonale został zrealizowany co do dnia, co do godziny. Dla nas jest to rzecz niewyobrażalna. Jak można coś zaplanować z dokładnością do godziny kilka tysięcy lat wcześniej? Ale Bóg jest doskonały w swoim planowaniu i w swoim porządku. I moi drodzy, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 18 wierszu, wiemy już, że Bóg jest Bogiem porządku, przejdźmy do tego poziomu ludzkiego, czyli do człowieka, który nie zawsze kocha porządek, nie zawsze lubi porządek, nie zawsze uważa, że porządek jest czymś dobrym czy potrzebnym. I w 18 rozdziale tej księgi od 13 wersetu przeczytam. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł: czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu: ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego: niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie, nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje. A również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Moi drodzy, tej rady udziela Mojżeszowi teść, którego uważano za poganina, czyli za niewierzącego człowieka. I patrzymy, że w konsekwencji Mojżesz przyjmuje tę radę. Powiem wam, myślę, że Bóg może do nas przemówić przez każdego człowieka i w bardzo różnorodny sposób. I Boża mądrość może się przebić do nas nawet przez ludzi niewierzących. Tylko mamy mieć otwarte uszy i słuchać. I nie ograniczać Bożego głosu do czasu, do miejsca, bo Bóg może zawsze do nas dotrzeć. Nieraz jesteśmy zaskoczeni, w jaki sposób, w jak prosty sposób Bóg może do nas dotrzeć. Wiemy, że Mojżesz to uczynił. Wyznaczył odpowiednich ludzi, odciążył samego siebie. Wiecie, był bardzo zmęczony. Całe dnie, ciągle jakieś ludzkie problemy, ciągle jakieś sprawy, kolejka. I powiem wam, w zasadzie to jest chyba pierwsza reforma sądownictwa w Biblii. Ledwo co zaczął sprawować urząd i już została reforma przeprowadzona. Nastąpiła zmiana. Pewien porządek. I Mojżesz zastosował to i było to dobre. A on mógł poświęcić się innym rzeczom. Skupić się tylko na tych największych, najważniejszych problemach i został w pewnych sprawach odciążony. I Bóg właśnie działa w taki sposób. Nie musisz robić wszystkiego, nie musisz być wszędzie. Bóg ci daje możliwość wyboru. Nie musisz się przepracowywać, ponieważ w zborze, bo przenosimy to na nasz grunt, jest tyle osób. Każdy, jeśli coś zrobi, wszystko będzie wykonane. Nie musi robić tego jedna osoba. I moi drodzy, kiedy patrzymy przez naród izraelski, kiedy Bóg prowadził ich przez pustynię, to znowu widzimy wielką organizację i porządek. Kiedy rozbijali obozowisko, poszczególne plemiona miały być w otoczeniu namiotu zgromadzenia w odpowiednich miejscach. Kiedy wyruszano w kolejności plemion, które Bóg wyznaczył. Dlaczego? Dlatego, że w tym porządku, kiedy istnieje, panuje Boży porządek, unika się wielu problemów. Wyobrażacie sobie 2-milionowy naród i każdy idzie jak chce. Jedna wielka wojna. Zmęczeni ludzie, zdenerwowani, kłócący się, walczący. To ja mam być w tym miejscu, a nie ty. A tam było wszystko z góry zaplanowane. Nie było takich argumentów. Wiecie, porządek jest dobrą rzeczą. W porządku odpoczywamy. Wiecie, kiedy wchodzimy do mieszkania i mamy bałagan, ale kiedy posprzątamy ten bałagan w mieszkaniu i usiądziemy, to nawet ten odpoczynek jest taki przyjemniejszy, bo jest porządek. Bo nawet gdyby ktoś przyszedł, to się nie będziemy wstydzili, że mamy bałagan w mieszkaniu. I odpoczywamy w tym. I moi drodzy, w tym Bożym porządku naród izraelski mógł uniknąć wielu kłótni, nieporozumień, wojen między rodzinami i mógł udawać się w określonym kierunku. A więc Bóg zaplanował ten porządek. Wiedział, że jeśli każdy będzie robił, co będzie chciał, nie osiągną celu. Wiecie, my jesteśmy społecznością, która ma jeden cel. Wiecie, my wszyscy mamy jeden cel. I co jest tym naszym celem? Osiągnięcie zbawienia, czyli ukończenie biegu i odebranie nagrody. Każdy ma ten sam cel. Każdy jest w innym miejscu. Każdy startuje z innej pozycji, ale wszyscy mamy ten sam cel. Wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. My dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie atakuje się wszelki rodzaj porządku. My Polacy też jesteśmy szczególnym narodem. My nie lubimy przestrzegać prawa, przepisów. polska maksyma jest taka, że przepisy są po to, żeby je łamać i wszyscy doskonale o tym wiedzą, że jeśli jest ograniczenie 50 na godzinę, to jakiś chory umysłowo postawił ten znak, przecież tam można jechać 100. No mamy taką cechę narodową, że nie lubimy, jak nam ktoś mówi, ile mamy jechać kilometrów na godzinę. Przecież droga jest prosta, można jechać 100, a oni mi mówią, że ja mam tam jechać 50. Ktoś w jakimś celu ten znak postawił, ale to tylko człowiek i on może się mylić. Ale kiedy Bóg mówi, on się nie myli. I on doskonale wie, czy z tą prędkością dojedziesz, dobiegniesz, czy wypadniesz na zakręcie. I wiecie, żyjemy w czasach, gdzie mówi się, że pojawiają się takie trendy, że wszelki porządek jest przeciwko Duchowi Świętemu i ogranicza działanie Ducha Świętego. Moje prywatne zdanie, nic bardziej bzdurnego nie słyszałem. Żeby porządek ograniczał Boże działanie. Otwórzmy sobie list apostoła Pawła do Rzymian, 16 rozdział. I przeczytam od 17 wiersza. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu, naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, pochlebne słowa zwodzą prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Tak jak wspomniałem, pojawiają się różne poglądy, różne nauczania, że zorganizowany Kościół ogranicza wolność, ogranicza działanie Ducha Świętego, ogranicza swobodę. Więc powstają społeczności, które próbują korzystać z wolności. I powiem wam, nie spotkałem jeszcze ludzi, którzy mając takie poglądy osiągnęliby sukces na drodze Bożej. Że porządek w Kościele, w zborze jest nieważny. Że poddanie się pewnemu porządkowi jest nieistotne, a wręcz niewskazane. Że my mamy ducha wolności. Nic bardziej oszukańczego i zwodniczego. Moi drodzy, jest jedna maksyma, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zboru. Oczywiście prawd Bożych jest wiele, ale ja myślę, że tą najważniejszą jest ta maksyma, to słowo, które mówi: uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest postawa, która uczy nas, to jest słowo, które uczy nas szacunku. Miłość i szacunek wzajemnie przeplatające się w Kościele wydają niesamowity owoc w postaci jedności. Wiecie, dzisiaj jest takie modne słowo jedność w różnorodności. Coś w tym jest. My jesteśmy tacy różni, ale to nie znaczy, że nie możemy być jedno. Nawet mając odmienne poglądy w pewnych kwestiach, możemy tworzyć jedno, mając do siebie miłość i szacunek. Powiem wam, kiedy pojawiłem się pierwszy raz w tym zborze, byłem jak dziecię i myślałem jak dziecię. Powiem wam, że dla mnie pastor, czy pastorzy, wtedy było trzech, bracia starsi, to były autorytety niepodważalne i niekwestionowane. I możecie pomyśleć sobie, no, powiem wam więcej. Ja patrzyłem na nich jak na ideały. I powiem jeszcze więcej. I nauczyłem moje dzieci kochać zbór, kochać przywództwo zboru i szanować. I wiem, że jest to wielkim błogosławieństwem. I pamiętam, że pojawiłem się w tej społeczności i zobaczyłem, że ona funkcjonuje na pewnych zasadach. I zobaczyłem, że panuje tutaj porządek. Że nawet dzieci wychodzą w tym samym momencie na szkółkę. Wiecie, dla nas to jest oczywiste. Ja pamiętam, jak był taki czas w zborze, że w momencie, kiedy dzieci miały wychodzić do szkółki, była śpiewana jakaś pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma. Może to brzmi humorystycznie, ale taka mała dziewczynka, miała może 7-8 lat, pastor już wychodził za kazalnicę, no i dzieci wychodzą na szkółkę, mama ją tam wypycha z ławki, a ona woła, jeszcze nie było z Pielgrzyma. Jeszcze nie było z Pielgrzyma, ona nie może iść na szkółkę. Ale wiecie, to jest też pewien sposób zorganizowania. Bo przecież te dzieci mogą wychodzić przez 15 minut z sali i tracimy wtedy 15 minut cennego czasu. Moi drodzy, ja tak troszeczkę z punktu kuchni na pewne rzeczy spojrzę. Mamy nabożeństwo, dochodzi godzina 12, mamy to wszystko wyliczone. Możecie powiedzieć, że to niewłaściwe, że to niezdrowe. Wszystko wyliczone. O 12:01 mogę wydawać obiad, ale nie za 2:12. A wiecie dlaczego? Dlatego, żeby to wszystko było świeże i smaczne. Oczywiście my ten obiad możemy zjeść pół godziny później, godzinę, ale to już nie będzie to samo. Może niektórzy się zgorszą i powiedzą, Bogiem Twoim jest brzuch, jak jest napisane w Słowie, ale ja uważam, że jeśli coś robię dla mojego zboru, mojego kościoła, to chcę, żeby to było coś najlepszego. A żeby to było najlepsze, to musi być podane również w odpowiednim czasie. I taka pewna dyscyplina i zorganizowanie jest niezbędne. I powiem wam, że kiedy nabożeństwo się przeciąga o 15 minut, ja już jestem podenerwowany, bo już mi ziemniaki stygną, a chcę podać wszystko to najlepsze. Może jestem dziwny, ale uważam, że mój zbór, nie dlatego, że on jest mój, tylko że ja jestem w tej rodzinie, zasługuje na najlepsze rzeczy. Moi drodzy, w liście do Kolosan w 2 rozdziale i od 1 wiersza przeczytam. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby, mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż jestem ciałem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I raduję się widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. To pisze apostoł Paweł. Raduję się, że jest u was ład, czyli porządek. Oczywiście ma to pewien kontekst też w odniesieniu do porządku w czasie nabożeństwa. Ale to ma też taki szeroki aspekt, porządek. Paweł mówi, że raduje się z tego, widząc, że zbór Boży jest zorganizowany. My myślimy, że zorganizowanie to zaraz jest coś na zasadzie organizacji i tak dalej. Zorganizowanie to jest porządek. Porządek, który ułatwia życie. Moi drodzy, ja pamiętam, kiedy jeszcze uczyłem szkółkę niedzielną i pojechaliśmy na kolonie do Wisły Czarnego i nie mogliśmy zapanować nad dziećmi. Działy się straszne rzeczy. Płacz i zgrzytanie zębów. Tą ugryzła osa, tamte trzy się pokłóciły w pokoju, już nie chcą być razem, trzeba przenieść do innego. Inni jeszcze czegoś innego nie chcieli. Totalny chaos i bałagan. Wiecie, trwało to ze 2-3 dni. Byliśmy tak zmęczeni, nie mogliśmy tego opanować. A jednocześnie mieliśmy świadomość, że to jest konieczne, aby przeżywać czas z Bogiem. I powiem wam, w akcie desperacji zamknąłem się w pokoju i zacząłem wołać do Pana, bo już po prostu ręce opadły i wszelkie możliwości zostały wykorzystane. Gdzie zatraciłem się w modlitwie i dzieci słyszały i ktoś tam chyba mojej żony się spytał, czy moja córka, czy syn, a czemu tatuś tak krzyczy? Krzyczałem z bezsilności, wiecie, 40 dzieci. Totalny bałagan, totalny chaos. A my tam nie pojechaliśmy po to. My tam jechaliśmy w konkretnym celu, żeby dzieci poznawały Pana Jezusa. Wiecie, kiedy wyszedłem z tej modlitwy, zrobiliśmy spotkanie ze wszystkimi nauczycielami, postawiliśmy konkretnie priorytety i w ciągu jednego dnia zapanował porządek. Porządek, naprawdę. Nawet buty musiały być przed pokojem równo poukładane. Porządek jak w wojsku. A teraz powiem wam, jaki skutek to przyniosło. 22 dzieci oddało wtedy swoje życie Panu Jezusowi. I większość została ochrzczona w Duchu Świętym. Dlatego, że buty były równo ułożone i był porządek. Bo Bóg jest Bogiem porządku i honoruje porządek. My nieraz mówimy, ale to jest ludzki porządek. Ale my jesteśmy Bożymi dziećmi. Jeśli wprowadzamy porządek, to on po części też jest Boży. Bo kiedy szukamy mądrości u Pana i rozwiązań, to ona przychodzi od Niego. To nie jest nasz porządek. Wiecie, dzisiaj jest taki trend, że wszystko trzeba zmieniać. Dobrze, przestawmy sobie fortepian tutaj, przecież tam już 30 lat stoi. Dajmy go na środek, niech coś się zmieni w kościele. Czy na pewno o taki rodzaj zmian chodzi? Powiem wam, są rzeczy, ten zbór jest wielkim Bożym błogosławieństwem. Ja to wiedziałem od razu. Ja nie rozumiałem wielu rzeczy, ale wiedziałem od razu. Wiecie dlaczego? Bo kiedy tu przyszedłem, poczułem się jak w domu. Ja wychowałem się w kościele, gdzie po 45 minutach na słowo amen wszyscy wybiegali do domu i nikt się nie znał. Nikt z nikim nie rozmawiał. I kiedy nabożeństwo się kończyło, każdy westchnął i pobiegł do domu na obiad. W takim kościele się wychowałem. I kiedy tutaj przyszedłem, zobaczyłem porządek i zorganizowanie. Dzieci na szkółkach, różne służby. I powiem wam, że nie miałem ani chwili wątpliwości, że coś mam robić w tym kościele. Bo zobaczyłem innych, że nie próżnują, że nie marnują czasu. Wiedziałem, że coś mam robić. Że to jest moje miejsce. Kochani, to nieprawda, że porządek ogranicza Boga w działaniu. Porządek to jest element czujności i gotowości. Kiedy patrzymy na Izraela, oni w tym porządku byli czujni i gotowi. Porządek raczej przygotowuje pole do działania Ducha Świętego. Mówimy o zdrowym porządku. On przygotowuje pole do działania. I teraz, dlaczego mam poddać się porządkowi w zborze? Powiem wam, kiedy przyszedłem tutaj, naprawdę nie miałem wątpliwości. Kiedy podpisywałem ankietę członka zboru, nie miałem wątpliwości, że do czegoś się zobowiązuję. Dzisiaj brzmi to zupełnie inaczej. Co ja będę jakiś papier podpisywał? A po co mi członkostwo zboru? Ja tego nie potrzebuję, to ogranicza moją swobodę, moją wolność. A ja powiem krótko, dla twojego dobra i mojego dobra. Wiesz, kiedy stajesz się członkiem rodziny, to masz pewien zakres praw, ale masz też obowiązki. Kiedy rodzi się dziecko i dorasta, a szczególnie chłopcy, to bardzo szybko próbują przejąć rolę głowy rodziny w domu. Ale czy są na to gotowi? Czy są dojrzali, aby przejąć przywództwo w rodzinie? Kiedy patrzymy na rodzinę, Bóg ustanowił również pewien porządek. I on jest porównywalny do porządku w Kościele. Ktoś jest tą głową. I wszyscy splecieni tymi Bożymi więzami, więzami miłości. A jednocześnie bardzo różni. Bardzo różni. Kościół jest tak różny, że to jest Boży cud, że on w ogóle funkcjonuje w tej różności. I Paweł mówi, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Wiecie, my nieraz lubimy przeduchawiać pewne rzeczy i mówimy w ten sposób. Pan Bóg się zatroszczy. Pan Bóg się zatroszczy o wiele rzeczy i to jest oczywiste i jasne. Ale co możemy my zrobić, to mamy my zrobić. Jesteśmy na etapie remontu salki 018 dla dzieci. Mamy jeszcze nie do końca przymocowaną wykładzinę i niezabudowane grzejniki, które mają ostre krawędzie. I poszedłem do nauczycieli, powiedziałem, zwracajcie uwagę dzisiaj na dzieci, bo jeszcze w tym tygodniu te grzejniki nie są zabudowane, ale w przyszłym już będą. Co mogę, to zrobię w przyszłym tygodniu. A teraz wierzę w to, że Bóg zatroszczy się o nasze dzieci. Ale nie będzie to trwało miesiąc, dwa czy pięć lat. Bo mogę to zrobić. Są pewne utrudnienia z materiałem, ale to w przyszłym tygodniu będzie. I moi kochani, my nieraz tak myślimy. Pan Bóg zrobi za nas. To Pan Bóg nad tym panuje. To Pan Bóg o wszystkim wie i to jest prawda. Ale Bóg chce, abyśmy postępowali w pewnym porządku. Moi drodzy, są pewne pytania, które świadczą o niezrozumieniu i o niedojrzałości. Mamy taki zwyczaj w zborze, ja przechodzę już na nasz grunt zborowy, że kiedy mamy Wieczerzę Pańską, do niej według ustanowienia naszych braci starszych prawo przystąpić do niej mają ci, którzy są po chrzcie wiary, czyli po chrzcie wodnym, niekoniecznie u nas w zborze. Wiecie, kiedy ja się o tym dowiedziałem jako Boże dziecko, jednej rzeczy tylko nie mogłem się doczekać. Kiedy będę ochrzczony? Ale nie miałem żadnych wątpliwości, że to postanowienie jest autorytatywne i jest ważne. Ale spotkałem się z takimi zdaniami. A gdzie to jest napisane w Biblii? Wiecie, autorytet najwyższy i to jest prawda. Ale Bóg w pewnych kwestiach daje wolność Kościołowi i honoruje nasze decyzje, nasze wewnętrzne zwyczaje czy prawa. Wiecie, dla mnie nie było to problemem, było to oczywiste. Są różne pytania. Czy możemy odprawiać Wieczerzę Pańską poza zborem? Ja myślę, że nie. A dlaczego? Dlatego, że ona dotyczy zboru, rodziny. I kiedy zgromadzili się wszyscy na jednym miejscu, to jest bardzo ważne. Ta wieczerza dotyczy najbliższych. Organizując ją gdziekolwiek indziej, wykluczasz innych. Ograniczasz się tylko do wybranych. A ona dotyczy zboru. Zboru, czyli nie miejsca, tylko nas, ludzi. To my tworzymy zbór, nie ten budynek. Komu wolno chrzcić? Ja dzisiaj zadaję trudne pytania. I powiem wam, do tych wszystkich rzeczy sprowadzam się do jednego, do zboru. Tak, jak jest to przyjęte w naszej społeczności. I ci, którzy są do tego wyznaczeni, upoważnieni. I powiem wam, dla mnie jest to jasne i oczywiste. Ale myślę, że nie zawsze i nie dla wszystkich. A dlaczego tak jest? Jak myślicie, dlaczego pewne ograniczenia, pewne zwyczaje, pewne rzeczy w rodzinie mają miejsce? Dlatego, że rodzice to są tacy starzy zgredowie, którzy chcą pozbawić szczęścia własne dzieci? Nie. Zdrowi rodzice kierują się miłością, dobrem dziecka i rozsądkiem. I dlatego Biblia w pewnych kwestiach mówi o pewnych regulacjach. Ale tak naprawdę co do funkcjonowania takiej lokalnej społeczności, czyli zboru, zostawia to nam. To, co jest dobre, niech funkcjonuje. Jeśli coś trzeba zmienić, to będziemy to zmieniać. Ale nie psujmy tego, co jest dobre. I na przykład dziecko, które jest w rodzinie, jest bardzo kochane. Ale dziecku trzeba jasno określić granice. Znaczy, dorosły nie musi mieć już tak jasno określonych granic, ponieważ ma tą możliwość rozpoznania między dobrem a złem. Dziecko łatwo jest oszukać, zwieść. Wiecie, kiedy włącza się dzisiaj telewizor i jakieś tam postaci z klocków Lego latają samolotami, pływają w łódkach i sześcioletnie dziecko nie kupuje tych klocków dlatego, że fajnie się układa, tylko że ono myśli, że on będzie latał, ten samolot z klocków. Ponieważ nie jest dojrzały, nie dorósł do pewnych rzeczy. I pewne uregulowania, pewne zasady są dobre. One nie ograniczają wolności, ale porządkują pewne pole. I to staje się jasne, przejrzyste i czytelne. Moi drodzy, chciałbym użyć przykładu naszego Pana, samego Pana Jezusa. Kiedy mamy historię, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. Nakarmienie 5000. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce jest puste i godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on odpowiadając, rzekł im: dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli: 5 i 2 ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi. I owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się. I zebrali pełnych 12 koszów okruszyn i nieco ryb. Zanim wydarzył się cud, stało się coś, do czego tak może nie przykładamy wagi. Zaprowadzono tam porządek. Porozsadano tych ludzi w grupach. Wiecie dlaczego? Żeby było widać, kto już dostał jedzenie, a kto nie dostał. Wyobrażacie sobie tłum. Marek tu kiedyś mówił, że prawdopodobnie było tych ludzi około 20 tysięcy i nagle ktoś staje i mówi, mam jedzenie. Zadeptaliby go. Głodni ludzie. Albo jednym udałoby się coś złapać, a inni byliby głodni. A więc, aby to zafunkcjonowało i miał miejsce, mógł wydarzyć się ten cud, został zaprowadzony porządek. Usiądźcie grupami. Porządek. Nieduchowa rzecz w ogóle. Aby odebrać coś od Boga duchowego, trzeba nieraz zrobić te nieduchowe rzeczy, które nam się wydają, że są nieduchowe. Żeby nam było przyjemnie w zborze, trzeba go posprzątać. Trzeba go odkurzyć. Trzeba pomyć ubikację. Żeby mieć komfort do duchowych rzeczy, trzeba zrobić te mniej duchowe. I moi drodzy, oni zostali rozsadzeni w ściśle określonym porządku. Dla przejrzystości, dla sprawności usługiwania. 20 tysięcy ludzi, 12 uczniów, to sobie wyobraźcie. Każdy miał do obsłużenia prawie 2000 ludzi. To wymaga niesamowitego zorganizowania. Wiecie, kiedy my wydajemy obiad w zborze, znowu wracam do kuchni, to każdy robi to, co ma robić. I trwa to bardzo szybko. Ja zawsze nakładam ziemniaki. Jak ktoś będzie miał mało, to do mnie pretensje, bo ja nakładam ziemniaki. Najmniej precyzyjna praca. Mam gałkownicę do lodów i nakładam ziemniaki. Grażynka nakłada kotlety. Madzia nakłada surówki, albo co tam mamy. Kompot jest wcześniej nalany. Jest porządek. I kiedy zapanował porządek, mogły wydarzyć się duchowe, dobre rzeczy. Ale ta historia uczy mnie jeszcze czegoś więcej. Tam porządek panował do tego stopnia, że się nic nie zmarnowało. Wow, przecież Pan Jezus daje jedzenie za darmo, a już nie mogę. Już mam za dużo, wyrzucę. Tam się okruszyna nie zmarnowała. Wiecie, czego to nas uczy? Szacunku. Szacunku do żywności. Żyjemy w takich czasach, w którym coraz mniej szanuje się jedzenie. Wyrzucamy coraz więcej żywności. A w innych miejscach ludzie umierają z głodu. Marnowanie Bożych darów. Powiem wam, kiedyś byłem zbulwersowany. Byłem w Coca-Coli, to się nazywa, z moimi wnukami na frytkach. I siedziała mama z takim może 5-6-letnim chłopczykiem. I mówi, widać było, że on już nie może tego zjeść. Jak już nie możesz zjeść, synuś, to ja to wyrzucę. Wiecie, byłem przerażony, że ta matka uczy własne dziecko braku szacunku do jedzenia. To jest Bożym darem. Ludzie umierają z głodu, a my lekką ręką potrafimy wyrzucać jedzenie. I żeby ten Boży cud rozmnożenia tego chleba mógł się wydarzyć, musiał zapanować Boży porządek na Jego zasadach. Zróbcie tak. Moi drodzy, jeśli chcemy przeżywać dobre rzeczy w zborze, to szanujmy porządek, który mamy. I stosujmy się do niego. To nie jest nieduchowe. To wcale nie jest w sprzeczności z duchowością. Nasz Pan jest Bogiem porządku. On nie jest Bogiem nieporządku. On panuje nad wszystkim. I powiem tak, On chce, żeby wszystko, co dzieje się w zborze, było na Jego zasadach. A zbór może funkcjonować w poszanowaniu, w miłości, w zrozumieniu. Z naszego podwórka. Drastyczna rzecz. Opowiada mi kiedyś jedna osoba, że są dwie osoby w holu, jednej upada papier na podłogę i ona się schyla, żeby podnieść. A ta druga osoba mówi, nie zbieraj, tu ma kto sprzątać. Wiecie, to nie chodzi o to, że ja jestem tym sprzątającym, absolutnie, wcale nie o to chodzi. Chodzi o brak szacunku. Ja dzisiaj mówię o mało duchowych rzeczach, ale wiem, jak są niezwykle ważne. Wiem, jakie są istotne. I wiem, jak Bóg błogosławi, kiedy jesteśmy zorganizowani, kiedy mamy porządek. Moi drodzy, mieliśmy teraz niedawno konferencję Duchowe Przełomy. Mieliśmy ją wcześniej na wiosnę. Była to pierwsza konferencja. Pewne rzeczy były niedociągnięte, były pewne zgrzyty i tak dalej. Oczywiście jak tutaj się jest, to tego nie widać, ale jak tam się pracuje gdzieś w kuluarach, to te rzeczy wychodzą. I tak było na wiosnę. A teraz poprawiliśmy wszystko i nie było najmniejszego problemu. Wiecie, że my nawet nie rozmawialiśmy o tym, bo nie było problemów, nie? My nieraz rozmawiamy tylko o rzeczach, które stwarzają problemy. Jakoś tak zapomnieliśmy, że tak było dobrze, że żeśmy nawet się nad tym nie zastanowili, że było dobrze. Wszystko było zorganizowane. Czy przeżywaliście duchowe rzeczy? Bo ktoś tam zbierał kubki, ktoś sprzątał ubikacje. Wiecie, w każdej przerwie, po każdej przerwie, żeby było zawsze czysto. A wszystko, co czynimy w Kościele, ma wynikać z miłości i poszanowania jedni dla drugich. I powiem wam tak, tak jak w rodzinie, kiedy dziecko poddaje się pod przywództwo w domu, czyli rodziców, to ma z tego same korzyści. Jeśli się buntuje, jeśli się stawia, płaci cenę pewnego nieposłuszeństwa. Ja nauczyłem się jednej rzeczy, że żeby być posłusznym. I powiem wam, może to brzmi naiwnie jak dziecko. Jeśli coś mi każe pastor, to mogę się z tym nie zgadzać, ale nie dyskutuję i robię. I wiem, że to jest dobre. Że Bóg błogosławi, kiedy patrzymy na Mojżesza, posłuchał teścia, który był poganinem. Przecież mógł powiedzieć, człowieku, co ty mi radzisz, jak postępować z narodem wybranym, jak ty poganinem jesteś? Ale pokora i uniżenie przyniosło niesamowity efekt. Kochani, porządek w zborze to nie przekleństwo, to błogosławieństwo. My jesteśmy zborem wielopokoleniowym. Wiecie, kiedy przyjeżdżają tu do nas różni pastorzy, wykładowcy, ja tak mam taką możliwość, że goszczą u mnie. Więc mamy czas na różne rozmowy. I oni mówią, zazdrościmy wam tego wielopokoleniowego zboru. Jakie to jest niesamowite błogosławieństwo. Wiecie, to jest równowaga. w rodzinie 1 i 101, nie? Taka rozpiętość wieku. I wszyscy ze sobą żyją razem. Jedni od drugich się uczą. Wyobrażacie sobie zbór nastolatków? Wow, ale to opanować, okiełznać. Chociaż to jest piękny wiek. Wiecie, my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak my na siebie oddziaływujemy. My jesteśmy taką zbalansowaną wagą. Moi rówieśnicy, którzy już mają siwe głowy, ja jeszcze nie, niestety nie mogę się poszczycić. Chociaż PESEL już dość poważny, ale to jest ta równowaga. 50-latek i 15-latek. To jest pewna równowaga. Wiecie, nieraz osoba starsza dla takiego rozbrykanego nastolatka to jest taki hamulec ręczny. Wyhamuj. Wyhamuj, popatrz na innych. Zwolnij. Gdzie wszyscy kochamy dzieci, ale jak jest za głośno, to też powiemy ciszej, nie? Dzieciom, żeby troszeczkę się uciszyły, bo już jesteśmy zmęczeni. Najważniejszą rzeczą w zborze jest to, że jest tu Boża miłość. Czyli jeśli siedzisz tam na miejscu i mówisz, w tym zborze nie ma miłości, to albo nie znasz Chrystusa, albo Go nie doświadczasz. Ten zbór powstał z miłości. Nie twojej i mojej. I w nim jest Boża miłość. Tak mówię, my możemy się nie zgadzać w pewnych kwestiach, różnić się, ale mamy się miłować i szanować. Jeśli spełnimy te warunki, to będziemy patrzeć na siebie z radością, cieszyć się na swój widok. A inni, którzy to zobaczą, zapragną Boga, który to uczynił. Wiecie? To nie jest tak, że ja powiem po sobie, kiedy tu przyszedłem, ja wiedziałem, że to, co tutaj zastałem, to nie człowiek to wykonał, nie? Ja tego nie rozumiałem, ale wiedziałem, że ludzie nie są w stanie stworzyć takiej organizacji. Ja wiedziałem, że to jest coś poważniejszego, że ktoś większy tutaj maczał swoje ręce w tym, że ktoś większy to dokonał. Poddaj się. Uznaj wyższość brata. Poddaj się pod przywództwo zboru. Zaufaj pastorowi, zaufaj starszym. Wiecie, kiedy spotykamy się na posiedzeniu Rady Zboru, to mogę jedno powiedzieć. Co nami kieruje, kiedy podejmujemy pewne decyzje? Po pierwsze miłość, po drugie troska. Troska o zbór. Miłość i troska. O zbór, czyli o najbliższych. To nie jest tak, że przywództwo zboru to jest jakaś dyktatorska władza, która z nikim i z niczym się nie liczy. Modlimy się, nieraz mamy łzy w oczach, podejmujemy trudne decyzje, bo miłujemy ten zbór. Moi drodzy, na zakończenie porządek w Kościele to błogosławieństwo. Boży porządek. Bądźmy tymi, którzy utrzymują go, poddają się. Ja tu nie mówię o sprzątaniu. Szanujmy się, ceńmy. Wiecie, kiedy zaczniemy patrzeć na siebie inaczej, to będziemy tu przychodzili nie z obowiązku, tylko z radością. To jest bardzo ważne. Dlaczego tu przyszedłeś dzisiaj? Wiecie, ten aspekt społeczności ma takie dwie płaszczyzny. Teraz ta, kiedy jesteśmy razem, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy modlimy się, uwielbiamy Boga I potem jeszcze możemy mieć czas między sobą. Te płaszczyzny są bardzo ważne. Wiecie, kiedy zaczynaliśmy 25 lat temu kawiarnię, to nie mieliśmy takiej świadomości, że ona będzie błogosławieństwem. I nie chodzi o to, że tam można dobrą kawę wypić, chociaż to jest bardzo ważne. Ale wiecie, ile tam osób doznało Bożego pocieszenia? Tam są ludzie, którzy nawrócili się w tej kawiarni. Dlatego, że jest taka możliwość. Dlatego, że jest pewien porządek. A Bóg do tego się przyznaje i błogosławi. Moi drodzy, powstańmy i bądźmy szczerzy w modlitwie. Myślę, że przed Bogiem zawsze powinniśmy być szczerzy. I podziękujmy Bogu za nasz zbór. Jest to wielki cud. Jest to wielka łaska i wielki przywilej być Bożym dzieckiem i być członkiem tego zboru. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za to, że w Jezusie Chrystusie dałeś nam przebaczenie wszystkich grzechów, że w Jezusie Chrystusie uczyniłeś nas swoimi dziećmi, że przez krew, śmierć, ofiarę i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy jedną Bożą rodziną. I teraz dziękuję Ci za każdego brata i każdą siostrę. I proszę Cię, aby każdy na tym miejscu miał świadomość pełnej Twojej miłości i akceptacji. I akceptacji również ze strony Kościoła, zboru. Aby każdy miał tą świadomość, jak jest bardzo ważny na tym miejscu i bardzo potrzebny. Jaką radością jest dla Ciebie, Ojcze, widząc swoje dzieci w zgromadzeniu, w jedności, w miłości, we wzajemnym poszanowaniu. I dlatego dziękujemy Ci, Panie, za to, że po raz kolejny przypominasz nam o tym, że Ty jesteś Bogiem porządku. I kiedy my nawet wprowadzamy ten swój porządek, i nawet jeśli on jest dobry, Panie, to Ty jesteś ponad wszystkim. I Ty to błogosławisz. I widzimy Twoje dzieła, widzimy wielką Twoją łaskość i Twoją dobroć. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspólny czas. Oddajemy Ci wszelką cześć i wszelką chwałę. Amen.